Dzień dobry Państwu, witam w niedzielny poranek, Wojciech Chmielewski. Dziś naszym gościem będzie biblista, ksiądz profesor Jan Kanty-Pytel. Czy biblijny opis stworzenia świata jest niezgodny z najnowszymi odkryciami fizyków? Czy wielki wybuch stoi w sprzeczności z Księgą Rodzaju? O to księdza profesora dzisiaj będziemy pytać.
Jest zasada, że między rozumem a wiarą nie ma i nie może być sprzeczności. I uważam, że encyklika, rozum i wiara ma tutaj wielką rolę do spełnienia i rzuca światło na tę problematykę, której dotyka pan redaktor. Kwestia ta fizykalna, astronomiczna, no to jest w gestii nauki, bo Biblia nie jest po to, żeby uczyła, jak mówi Augustyn, astronomii czy matematyki, ale ma przeprowadzać myśl zbawczą. I przez całą Biblię przebiega jedna centralna myśl zbawcza i ona ma charakter jednolity, a wszystko inne służy tej myśli zbawczej. Jeśli są fakty historyczne czy geograficzne, no to łatwo stwierdzić, czy one się zgadzają z nauką, bo niekiedy nauka musi skorygować swoje poglądy, a niekiedy nie Biblia, tylko egzegeci. Często się zdarzało, że egzegeci źle tłumaczyli teksty biblijne, bo nie rozszyfrowali gatunku literackiego. A to jest sposób myślenia, mówienia stosownie do okoliczności czasu i miejsca. Teraz, czy był wielki wybuch, czy nie był, to powtarzam, jest problem otwarty dla nauki. Ale jeśli on był, to jest czymś niezwykłym. I oczywiście tutaj jest miejsce na ewolucję. Biblia mówi generalnie o stworzeniu świata, że jest dziełem wszechmocnego Boga, Stwórcy. Ja nie lubię tego słowa kreatywny. Narzuca się go w i katechetyce, nawet ekonomii czy innym gałęziom wiedzy. To jest do tego łacińskiego creare, stwarzać. Uważam, że człowiek nie stwarza. Człowiek może być myślący, odtwórczy, pomysłowy. To jest tak już bardzo wiele. Bo człowiek dzisiejszy, który wchodzi nieraz na niebotyczne szczyty nauki, ma duże osiągnięcia i dużo do powiedzenia. No na przykład genetyka. Dzisiaj się mówi, że jednak cała ludzkość pochodzi od jednej ludzkiej pary, z jednej matrycy. To, co potwierdzi sławny mowie na Areopagu święty Paweł Apostoł, gdzie się powołuje na poetę greckiego Kleantesa jako hymn do Zeusa, że z jego rodu jesteśmy, w nim poruszamy się, jesteśmy, żyjemy i jesteśmy. Przepiękne zdanie i Paweł to zdanie przejął i o dziwo ono się znajduje jako bardzo prawdziwe. W nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Wszyscy prowadzi na niedzielę zwykłe w ciągu roku. I ten opis biblijny to jest pieśń pochwalna na cześć Boga Stwórcy. I absolutnie nie wolno brać tego opisu dosłownie. To byłby wielki błąd nie do wybaczenia. Jest fakt tylko o stworzeniu świata, a to, że jest stworzony z niczego, to znajduje jedno potwierdzenie w drugim liście do Machabeuszów w 7 rozdziale. Jedno jedyne miejsce, że świat stworzony z niczego. No ciekawe, bardzo ciekawe dzieje świata. I z tym się łączy też stworzenie człowieka. Tak nieraz wydaje się banałem, że Adam zasypia, z jego boku zostaje wydobyta partnerka. A to są wszystko symbole. To nie jest operacja jakaś chirurgiczna. Ta partnerka jest równa co do natury. I tę równość w naturze określają pojęcia: ta jest ciałem z mego ciała i kością z moich kości. Ale jednocześnie symbolika snu. Stworzenie Ewy, bo sen jest znakiem tajemnicy. Czyli stworzenie Ewy we śnie pozostaje dla Adama tajemnicą.
Czyli w ogóle czytając Biblię, musimy w głowie zostawić sobie trochę miejsca na tajemnicę, bo jeżeli będziemy całkiem racjonalni, to To się nie da czytać tego.
Tak, to jest słuszne stwierdzenie. To by się nie dało, że i doszłybyśmy do kolosalnych błędów. A jeszcze jedno, ja mówię o myśli zbawczej teraz, o tym gatunku literackim. Roman Brandstetter, no wielki biblista, myśliciel, poeta, translator ksiąg świętych, prowadzał kategorię myślenia biblijnego. Biblia, Stary, Nowy Testament, cała się we wszystkim przenika i trzeba dostrzec to przenikanie i według niego, tej metody kategorii myślenia biblijnego, Biblia ciągle żyje, w jakiś sposób się realizuje. No nieszczęście było to, że długi czas ludzie nie szli do Biblii, nie czytali, a tu dalej grzech kaznodziejów, którzy nieodpowiednio albo opuszczali Biblię, albo nieodpowiednio komentowali.
To teraz możemy przejść do takiego porównania, czy Nowy Testament nie jest trochę sprzeczny czasami ze Starym Testamentem. Dlatego, że to, co Chrystus przyniósł jako Syn Boga, było już jakąś nową nauką, było nowatorskie w porównaniu do tego, co było w Starym Testamencie. Zresztą ludzie tamtych czasów się buntowali przeciwko tej filozofii, którą Chrystus próbował zaszczepić. Czy to jest po prostu kolejny krok, który Pan Bóg daje ludziom, żeby oni poszli dalej z rozwojem?
To jest słuszne spostrzeżenie, które pan redaktor tutaj zaproponował, że to jest ciąg dalszy, to jest rozwój, to jest pójście w górę, bo Pan Bóg nie mógł dać wielkich przykazań, wielkich nakazów temu wybranemu, ale jeszcze prymitywnemu narodowi, który musiał dorastać i wzrastać. I te wielkie wymagania proponuje Chrystus, który szanuje prawo, prawa nie znosi, ale niekiedy przeciwstawia swoją nową naukę temu, co było w Starym Testamencie niedoskonałe.
A czy dzisiaj też jest taki czas, że powinniśmy tę Ewangelię jeszcze bardziej unowocześniać? Czy tę Ewangelię tak trzeba czytać, jak robiono to 2000 lat temu?
W pewnych przypadkach, w pewnych częściach ewidentnych to tak samo czytamy oraz interpretujemy, ale są fragmenty, gdzie trzeba też dostrzec sposób mówienia Jezusa ziemskiego, na przykład przypowieści i alegorie. Dalej odróżnić warstwy samej Ewangelii, to co mówi Jezus ziemski, to co mówią apostołowie i to co streszcza czy komentuje ewangelista. To są trzy warstwy nieomylne, ale bezspornie Ewangelia wymaga uważnego czytania, wnikania w treść, niekiedy zaglądania do komentarzy. No przecież to może być przedmiot pytań w konfesjonale.
A myśli ksiądz profesor, że dyskusja, która w tej chwili tak się bardzo przez Kościół chyba najbardziej przewija, dotycząca rozwodników, czyli tego, co Chrystus mówił o nierozerwalności małżeństwa. Czy tutaj można szukać w Ewangelii jakichś fragmentów, które by, nie chcę powiedzieć, uwspółcześniły ten problem, ale by znalazły lekarstwo dla ludzi, którzy znaleźli się właściwie w sytuacji bez wyjścia?
Zasada sama nierozerwalności jest nienaruszalna. Wiem, że była dyskusja, jakaś studentka pytała mnie, dlaczego są rozwody w prawosławiu, a u nas nie ma. I powiedziałem jej, proszę pani, to nie jest pytanie do mnie. Się bardzo zdziwiła, mnie pytała, bo to jest pytanie do Pana Jezusa. Ale pan redaktor mnie teraz naprowadza na odpowiedź. Dlatego, że wielu ludzi ma różne przeszkody, albo niedojrzałość psychiczną, albo poważne schorzenia, czy inne zatajone, no to one powodują siłę rzeczy już nieważność in radice, już w samym początku nieważność małżeństwa i tam nie ma trudności z orzekaniem, że to małżeństwo było zawarte nieważne.
Na koniec bardzo krótkie pytanie i bardzo krótka odpowiedź. Po który fragment Biblii ksiądz profesor sięga najczęściej?
Tak jak na przykład, kiedy jestem nieco w niedobrym nastroju, czy zmęczony, czy w stanie jakiegoś takiego przemęczenia, przygnębienia, to sobie wysłuchuję Franza Schuberta Symfonię niedokończoną Hamol. I także mam takie teksty biblijne, może w formie haseł. Panie moim jesteś, moje losy są w Twoich rękach, albo Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Ciebie kocham. A ponadto jestem pod urokiem tekstu z listu do Rzymian, gdzie jest mowa o powszechnym władztwie Chrystusa. On rozwiązuje właściwie wszystkie problemy. Nikt z nas nie żyje dla siebie, nikt nie umiera dla siebie. Jeśli umieramy, umieramy dla Pana. Jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. A zatem i w życiu, i w śmierci należymy do Pana.
Naszym gościem był dziś ksiądz profesor Jan Kanty-Pytel. To już wszystko na dziś. Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.